powinniśmy poznawać Boga, poznawać Jego myśli. Najłatwiejszy sposób po prostu czytać Jego Słowo. I dzisiaj chciałbym się skupić na pewnym fragmencie z Ewangelii Mateusza z 4 rozdziału i z 5 też. Więc zacznijmy go czytać. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając ich w synagogach i głosząc Ewangelię o Królestwie i uzdrawiając wszelką chorobę i wszelką niemoc wśród ludu. I rozeszła się wieść o nim po całej Syrii i przenosili do niego wszystkich, którzy się źle mieli i byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami, opętanych, epileptyków i sparaliżowanych, a on uzdrawiał ich. I szły za nim liczne rzesze z Galilei, z Dziesięciogrodu i z Jerozolimy i z Judei i z Jordanii. Wtedy Jezus, widząc tłumy, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. I otworzywszy usta swoje, nauczał ich, mówiąc: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli tedy sól zwietrzeje, czymże ją nasolą? Na nic więcej już się nie przyda, tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu. Tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie. Jezus usiadł na zboczu góry. I miał zacząć mówić do ludzi, którzy przeszli już dosyć sporo. Jeśli patrzymy się tak na historię całego narodu izraelskiego, to ta historia gdzieś zaczęła się od Abrahama, ale potem gdzieś tak dokumentnie zaczęła się od momentu, kiedy wyszli z... O, dziękuję wam bardzo. Kiedy wyszli z Egiptu, Bóg był wierny swoim obietnicom. O, idealnie. Bóg im wyszli z Egiptu. Bóg dał im prawo, które miało być wskazówkami, jak żyć na tej wolności, bo oni nie do końca byli przyzwyczajeni, jak tam żyć. Ale niestety Izraelici trochę zmienili to prawo ze wskazówek, jak żyć, na prawo, które w sumie bardziej ograniczało wolność, bo te ponad 600 przykazań, no to było całkiem sporo, żeby to wszystko powypełniać, a żeby w ogóle je pamiętać, to też dosyć dużo. I gdy Bóg powołał ich do tego, żeby tak naprawdę, gdy oni będą sobie szli, inne narody od razu im zazdrościły. Zazdrościły tego, jak Bóg działa. Jak Bóg działa przez ten naród, że ich prowadzi, że się dzieją tak wspaniałe rzeczy, jak to przejście przez Morze Czerwone, upadek Jerycha i tak dalej. Gdzieś to wszystko szło taką famą przed narodem izraelskim. A opowieści przekazywane z ust do ust bywają to, że to się powiększa, czyli jeszcze ta chwała Boża jeszcze bardziej się powiększała. I Mojżesz mówi do Izraela, żeby przestrzegali prawa, gdyż są tą mądrością tego ludu, mądrością Bożą. Bo które narody mają tak blisko Boga, jak właśnie naród izraelski? I ta historia zaczyna się wtedy. Bóg ujął się za swoimi ludźmi, którzy byli w sytuacji nieciekawej, bo byli po prostu niewolnikami w Egipcie. I nie mieli za bardzo niczego, nie byli nikim. Dopiero jak popożyczali sobie te rzeczy od różnych Egipcjan, to wtedy coś mieli więcej. Ale nie mieli za dużo, a on uczynił z nich naród i dał im swoje prawa. I właśnie na tle tej historii mamy to kazanie na górze. Dla Mateusza, który jest Żydem i pisze też do Żydów, to jest taka wskazówka, jak może to trochę interpretować. Bo gdy sobie przypominamy górę i myślimy o Starym Testamencie, to taka pierwsza góra, która gdzieś przychodzi nam na myśl, to jest Synaj, na której Mojżesz przebywał z Bogiem i dostał kamienne tablice, na której było zapisane prawo, 10 przekazań. I Mateusz prawdopodobnie, czy na pewno, wiedział, że dookoła gdzieś Jeziora Galilejskiego nie ma jakichś niezwykle wielkich gór w naszym rozumieniu. Żadnych rys to tam nie było, czy innych pienin, ale była, można powiedzieć, nawet symboliczna góra. I kiedy Izraelici słyszeli o górze, mieli właśnie skojarzenie z Synajem, z Syjonem, kiedy jest napisane, że Jezus uwalniał ludzi od chorób i tak dalej, to tak jak Bóg kiedyś uwolnił Izraela od Egipcjan, od tego, co było ich problemem. Więc kiedy Jezus stąpił na tą górę, mamy odniesienie do Mojżesza. Tylko trochę nie do końca. Bo jest napisane błogosławieni. I jak myślimy w ogóle o błogosławieństwie, to mamy na myśli często rzeczy, które daje nam Bóg. I dla Izraela było to coś znacznie głębszego. To nie było tylko takie błogosławieństwo, a przynajmniej pierwotnie miało o tym być. To nie było takie błogosławieństwo, mam na dzisiejsze 3 samochody i są super nieporysowane. Mój jest porysowany i też jest okej. Dla Izraela błogosławieństwo było czymś bardzo szczególnym. I to nie było coś takiego, że trafiło mi się na ziemi 50 zł i jestem błogosławiony. Tylko to było taki uśmiech losu, można powiedzieć. Tylko dla Izraela tym błogosławieństwem to było wypełnienie obietnic Bożych. Tego, kiedy Bóg im obiecał różne rzeczy na przestrzeni tych wielu lat. Obiecał im chociażby o Mesjaszu też. I oni czekali na wypełnienie tych obietnic. Szczególnie w psalmach znajdziecie sporo właśnie o błogosławieństwie. Część śpiewamy ich, nawet błogosławiony mąż, który boi się Pana i rozmiłował się w jego przykazaniach. I inne tego typu psalmy. I to się dosyć często pojawia. Błogosławieni byli postrzegani jako osoby wierne Bogu, którzy doświadczą spełnienia Bożych obietnic. I gdy ludzie usłyszeli pierwsze słowo błogosławieni, myśleli, że zaraz będzie błogosławieni, którzy żyją sprawiedliwie, którzy przestrzegają Bożych przykazań, którzy postępują tak, jak Bóg tego oczekuje. Ale Jezus trochę inaczej to dalej ujmuje, trochę mniej typowo. Kiedy myślimy o błogosławionych ludziach, to często mamy na myśli tych takich dobrze ustawionych, tych takich, co to widać od razu, że to oni są błogosławieni, jakkolwiek to może zabrzmieć. I w tamtych czasach Jezusa trochę też tak było, bo gdzieś ci ludzie błogosławieni to byli na pewno kapłani, bo oni byli blisko świątyni. To byli faryzeusze, sadyceusze, uczeni w piśmie, bo oni gdzieś trochę więcej wiedzieli, więc dobrze im się powodziło, byli wyszanowani, więc ci ludzie uznawali ich za błogosławionych. I już w tamtych czasach zaczęto gdzieś to błogosławieństwo utożsamiać z takim dobrobytem. Jeśli masz dużo dzieci, to jesteś błogosławiony. Jak masz dużo plonów z pola, jesteś błogosławiony. Jak dużo zarabiasz, jesteś błogosławiony. Ale Jezus to mówił do prostych ludzi, którzy nie mieli tego wszystkiego. Tam mieszkało dużo różnych ludzi. To była dosyć żyzna ziemia, ale z trochę mieszanką kulturową. Nie tak idealnie żydowska ziemia. To nie było takie najlepsze z miejsc, można powiedzieć. Ale on mówi do takich ludzi właśnie. Do ludzi, którzy się zmagali z różnymi rzeczami. I on mówi do nich: błogosławieni ubodzy w duchu. I my już znamy te słowa, można powiedzieć, że to taki sztandar naszej chrześcijańskości, że tak jak w Starym Testamencie jest 10 przykazań, tak w Nowym Testamencie jest 8 błogosławieństw. I to tak od razu lepiej trochę brzmi, bo jest zawsze jakaś taka błogosławieni, czyli że szczęśliwi, to dobrze brzmi. Ale nie wiem, czy tak do końca jesteśmy świadomi tego, co tam jest do końca napisane. Bo błogosławionymi zostali nazwani ludzie, którzy nic nie mają. Którzy patrzą na innych, którzy równie niewiele mają, ale chcą im pomóc. Którzy są prześladowani. I Jezus to wszystko zawarł w pewnej, w takiej formie wiersza, może byśmy nazwali teraz to piosenką. Dużo osób ułożyło do tego melodię, chyba nawet było kiedyś taki... różni artyści nagrali to z jakiejś okazji, nie wiem, czy to była jakaś powódź albo coś tego typu. I były różne tego wykonania. Ale Żydzi, bo my postrzegamy, że to jest 8 błogosławieństw, jakby lubimy poszatkować i czasami można tak rozważać i to jest spoko. Ale Bóg, przepraszam, Żydzi byli przyzwyczajeni do omawiania sprawy z każdej strony. I jeśli by opisywali może na przykład chociażby tą kazalnicę, to by opisali to, co wy widzicie, czyli z przodu krzyż i drewno, ale by też opisali to, co od tej strony jest, czyli tutaj jest przestrzeń i szklanka i jakieś kilka innych rzeczy. I by opisali jeszcze od innej strony i może jeszcze od spodu również. I to jest taki ten opis osoby błogosławionej tutaj. Od każdej strony, z różnych aspektów. Co razem daje nam całość. I pierwsze 4 błogosławieństwa mamy obraz człowieka, który jest świadomy tego, że potrzebuje Boga. W ogóle słowo ubogi w polskim języku, nie mam pojęcia jak jest w języku greckim czy hebrajskim, ale słowo ubogi już nam wskazuje, że on swoją ufność składa u Boga. Takie po prostu słowo, które już wskazuje, gdzie jest jego zaufanie. I ten człowiek woła do Boga, oczekuje go, a on odpowie na jego wołanie. I ubodzy w duchu. Oni niekoniecznie może byli ubodzy finansowo, może byli. I może nie mieli za dużo rzeczy. Ale to mieli być ludzie, którzy zawierzyli całe życie z Bogu. I chociaż mogło to kosztować ich jakąś pozycję społeczną, może nie byli najbardziej lubiani w otoczeniu, bo robili rzeczy, które może inni nie ogarniali, dlaczego oni tak robią, ale Bóg ich powołał, ale oni oczekiwali Boga. Ludzie, którzy się zdecydowali uchwycić Boga z całą swoją siłą i czekać, aż On wypełni obietnice, które im dał. Miłosierni to ci, którzy dostrzegali innych, mimo że sami niekoniecznie dużo mieli. I ci, którzy poświęcali swój czas, swoje zainteresowanie ludziom, którzy potrzebowali tego. Tacy ludzie zostali nazwani miłosiernymi. Ci, którzy byli gotowi, by iść i usługiwać. I nie patrząc się na to, czy to ich wzbogaci, czy jak bardzo na tym stracą, ale robiąc to, co Bóg oczekuje. Pokój czyniący to niekoniecznie ci, co jak się pokłócimy, jakbym ja się z Dominiką pokłócił i ja na końcu powiem, no dobra, nie, ja jestem, tak w głowie sobie powiem, ja jestem ten mądrzejszy, to dobra, odpuszczę. Tylko to pokój czyniący to tacy, którzy nie doprowadzają do tego, że się pokłócimy. Nie doprowadzą do tego momentu, że już wszystko wyeskaluje tak, że łubu dup. Ale będą czynić ten Boży szalom. Czyli Boży porządek, który niekoniecznie jest tylko takim pokojem, że o się nie kłócimy, tylko Bożym porządkiem w naszym życiu, tak jak On to zaplanował. Tacy ludzie, którzy mieli nieść taką Bożą perspektywę do życia innych ludzi. Błogosławieni, którzy tak pragną, że są gotowi znosić prześladowania. I dla nas to jest trochę abstrakcyjny termin prześladowania, no bo w Polsce mamy wolność religijną, każdy może wyznawać to, co chce. Dopóki nie wchodzi innemu człowiekowi na głowę, jest w miarę wszystko okej. I są różne opcje na to, co można wyznawać. Można wyznawać wielkiego potwora spaghetti, jest taka opcja. Ale my, będąc w Polsce, nikt nas nie prześladuje, nikt nie rzucał w nas jajkami czy kamieniami, gdy szliśmy tutaj do kościoła. Ale są kraje, niestety na świecie, w których jest to normalne, że ludzie są prześladowani z powodu tego, że się przyznają do Jezusa. Jezus często stawał przeciwko osobom, które miały dużą albo miały władzę, którą nadużywały, a stawał w obronie tych, którzy byli ubodzy, których życie nie było najłatwiejsze. I właśnie w takich miejscach on stawał. I Bóg często w Starym Testamencie rozmawiał, można by nawet powiedzieć, że się spierał z Izraelem. I prorok Malachiasz opisuje taką sytuację, gdzie ktoś pyta się Boga, co mu dać w ofierze, czy jakieś drogie rzeczy, czy jakieś zwierzęta, czy cokolwiek. A Bóg mu odpowiada... tak w miarę prosto. Chyba też była taka piosenka, pieśń dawno śpiewana. Oznajmiono ci, człowiecze, co jest dobre, byś wypełniał prawo, okazywał miłość bratnią i w pokorze obcował ze swoim Bogiem. To jest ta prawda, którą Bóg im przekazał, a potem jeszcze sprowadził do dwóch przykazań, które nazwał najważniejszymi Jezus, gdy był tutaj na ziemi. Czyli będziesz miłował Pana Boga swego, z całego serca, z całej swojej duszy, z całych swoich sił, a bliźniego swego jak siebie samego. I to się w tym wszystkim zawiera. I tymi słowami Jezus zmienia wszystko, co było w tym czasie myślane o błogosławionych ludziach. Bo to nie ci, co uchodzili w tamtym czasie za błogosławionych, według Jezusa byli błogosławieni. Bo nie takich Bóg oczekiwał. I błogosławieni będziecie, gdy złorzeczyć wam będą ze względu na mnie. Bo tak traktowali proroków, którzy mieli posłanie od samego Boga. Ogólnie jesteśmy, jakby lubimy często myśleć sobie, Eliasz to miał tak dobrze, bo on miał taki kontakt z Bogiem, chodził w mocy Bożej, w ogóle odszedł z tego świata na rydwanie ognistym i tak dalej. Ale on uciekał i miał problemy. Ta służba dla Boga nie była taką rzeczą, którą po prostu przychodziła tak łatwo. On był prześladowany. I potem Jezus mówi jeszcze inne rzeczy. Potem mówi o soli, o świetle, o świecy, o mieście na wzgórzu. A skupmy się trochę na soli. Bo jest to zapewne jakaś metafora, no bo nikt z nas nie jest soli. Ewentualnie, kiedy się spocimy, to nasze ciało może się pokryć pewną warstewką jakąś, ale no nie jesteśmy jako solą w każdym bądź razie. Więc możemy się zastanawiać, cóż to znaczy. No i bardziej proste skojarzenie. Gdy gotujemy cokolwiek, musimy dodać trochę soli, bo bez soli jakoś jest tak bez smaku. Jest taka opcja, że wraz z długością naszego życia i z dostępnością przypraw używamy ich coraz więcej. Może tej soli też czasami to nie jest najlepsze. I powiedzmy, że jest przyprawą, która nadaje smaku ludzkości. Ale jeśli sobie przypomnimy trochę wstecz, znaczy ja sobie tego przypomnieć nie mogę, może ktoś z was może przypomnieć, solą konserwujemy chociażby żywność. Musiało to być, nie wiem, czy najsmaczniejsza rzecz, bo jednak jak jest dużo soli, to tak nie do końca, ale sól wysysa wilgoć. Zabiera to, że wilgoć, wodę, której mogłoby się rozwijać jakieś grzyby, bakterie i dzięki temu mięso na przykład może być dobrze zakonserwowane. Ale sól może mieć też złe znaczenia. Trochę, kiedy chcieliśmy się pozbyć chwastów i jakichś takich różnych roślinek, co rosły dookoła grobu mojego dziadka czy prababci, tato polecił, żeby wziąć trochę soli i tam posypać dookoła i faktycznie nic tam nie rośnie. Nie trzeba już nic wyrywać. Sól, mimo że konserwuje, to jeśli jest za dużo i jest to żywy organizm, to wyssie tą całą wodę i gdzieś to zabierze. I nasza skóra nas chroni przed działaniem soli, ale jeśli ją posypiemy na jakąś ranę, to na pewno będzie boleć. Myślę, że jak się skaleczyliście gdzieś w kuchni i potem gdzieś jakiś był kontakt, to mogliście to poczuć. I gdzieś też sól mogła być jakimś symbolem sądu. Ale gdzieś pójdźmy na środek. Od tego bardzo pozytywnego i tego negatywnego na środku. Sól była też używana jako rzecz związana z praktykowaniem religijności Żydów. Przez to, że miała trwały charakter, często też mięsa, które były składane Bogu, były solone odpowiednio, czy sól była gdzieś im towarzyszyła. I było to coś ważnego w przymierzu z Bogiem. Mogło tak symbolizować taką trwałość tego przymierza. I może to było pierwsze skojarzenie, które mieli tamci słuchacze. Może nie było to o przyprawianiu, bo sól była raczej dosyć drogą rzeczą. A może właśnie było to o tym przymierzu, trwałym przymierzu z Bogiem, którego nie jest w stanie nic rozerwać. I Jezus mówi do tych ludzi, że jesteście solą tego świata, ludźmi, którzy ściągają Boże błogosławieństwo na tę ziemię, a oni się pewnie raczej się nie czuli jako ci, co są znaczący. A jest dalej jeszcze napisane, a jeżeli sól zwietrzeje, to co z nią zrobią? Podepczą, wyrzucą i tak dalej. Ogólnie nie wiem jak w waszych kuchniach, ale w moich w miarę sól nie wietrzeje. Znaczy nie spotkałem się jeszcze ze zwietrzałą solą. I ogólnie to za bardzo się nie dzieje. Przynajmniej nie w krótkim okresie czasu. I może być kilka wytłumaczeń tego. Jednym z wytłumaczeń może być takie coś, że w tamtym czasie sól pozyskiwano z kilku sposobów. Ta najczystsza to była na przykład wydobywana dookoła Morza Martwego, są też złoża soli i soli kamiennej, tak jak u nas Wieliczka, tam mamy i wydobywali sól i było ok. Ale jest też opcja trochę łatwiejsza z racji tego, że w Izraelu jest dosyć gorąco i jest Morze Martwe, chociażby można było wydobywać sól za pomocą odparowania w danych takich przestrzeniach. I jeśli ta sól była taka czysta, to z reguły była zabierana przez Heroda i ważnych ludzi. Ta trochę gorsza, która nie była aż tak idealnie czysta, byśmy może ją teraz nazwali solą drogową, którą sypie się w zimę nasze chodniki czy drogi, żeby nie zamarzały. Była to może sól właśnie, która była taka zwietrzała, która nie była zwietrzała w formie chemicznej, ale nie nadawała tyle smaku. Zawierała jeszcze jakieś inne minerały albo zawierała trochę piasku, błota czy czegoś innego. I taka lekcja dla nas tego, która może wypłynąć, jeśli do tego tak podejdziemy, żeby być tą solą, ale nie dawać się zanieczyszczać innymi rzeczami. Nie dawać się zanieczyszczać rzeczami, które nie pochodzą od Boga, które gdzieś nam przeszkadzają w naszym życiu chrześcijańskim, i nie pozwalają dobrze funkcjonować. I potem Jezus mówi do nich jeszcze, że to wy jesteście światłością świata. Bycie światłem świata, światłem narodów, myślę, że było bardzo zrozumiałe dla Izraelitów. Oni byli narodem wybranym i oni doskonale o tym wiedzieli. Może mieli czas, w którym trochę wątpili w to. W tym momencie, kiedy Rzymianie ich okupowali, mogło być tak, że nie do końca z tym jakby byli tego świadomi tak w pełni, ale Żydzi byli dumni z tego, że ich wybrał Bóg i że to ich Bóg namaścił do tego, żeby nieśli Jego światło dalej. I najbardziej dumni z tego zapewne byli ci kapłani, którzy mieli dostęp do tej świątyni i byli najbliżej. Ale Jezus mówi o tym, że ci ubodzy to są tym prawdziwym światłem tego świata. Ludzie, którzy trwają po prostu przy Bogu i usilnie Go szukają, są światłem, które świeci jak najdalej. I można powiedzieć, że światło świecy, jeśli byśmy teraz zapalili tutaj o świecę jedną, to ona by mogła gdzieś tam sobie zniknąć w kącie i by nie była widoczna. I jeśli ktoś by tutaj wszedł w jakimś, nie wiem, bym miał koszulę całą z cekinów i gdzieś by zaświeciło słońce, to by się podbijało, to byłoby bardziej widoczne. Ale w momencie, w którym to słońce by znikło i by zrobiło się ciemno, to ta jedna świeca byłaby o wiele bardziej widoczna niż to, co ja bym miał na sobie i by po prostu odbijało światło. I Bóg zachęca nas do tego, żebyśmy byli światłem, tą świecą czy lampą właśnie cały czas. I mimo, że może nie przyciągnie to na początku tyle uwagi, w odpowiednim czasie ona będzie bardzo widoczna. I bo patrząc się na historię Żydów i chrześcijan, mamy trochę podobnych momentów. Gdzieś początki, tak jak został naród wybrany, wyprowadzony z Egiptu, nie mieli super łatwych początków. I chrześcijaństwo na początku też nie miało bardzo łatwych początków. Ale potem było już łatwiej. Można było zbudować, tak jak Żydzi, świątynię. Chrześcijanie zaczęli budować różne budynki, takie jak chociażby ten. Mieli już wygodniej, łatwiej i pewne rzeczy trochę się zmieniały. I pewna gorliwość gdzieś odchodziła w dal. I my też czasami ulegamy temu, co błyszczy. To jest fajne przyjść do przestronnego kościoła, super odremontowanego. Nasz nie jest, ale jest też okej. Jest genialnie przyjść w miejsce, które jest super nagłośnienie i wszystko słychać. Czy inne miejsce, które jest po prostu dobrze. Ale czy o to zawsze Bogu chodziło? Chyba niekoniecznie. Teraz nie przyglądajcie się ścianom, bo to tak, no, pewnie gdzieś są pęknięcia. Normalne. I chrześcijaństwo bardzo szybko zaczęło opływać w takie dostatki. I co jakiś czas Bóg wysyłał sygnał, że halo, trzeba wrócić do tego miejsca, w którym wy się spotykacie ze mną tak naprawdę, w którym wy dotykacie mnie i macie ze mną relację. I gdyby Jezus przyszedł dzisiaj, ciekawe, gdzie by siadł. Czy może w pierwszej ławce koło pastora, o, jest miejsce, i by powiedział, pastorze, jest dobre nabożeństwo. Czy może by siadł gdzieś tam z tyłu i przysiadł koło kogoś. Myślę, że by siadł gdzieś pomiędzy ludźmi. Tutaj z przodu już bliżej nikogo nie ma za bardzo, więc gdzieś by siadł pomiędzy ludźmi. Pomiędzy ludźmi, którzy go potrzebują po prostu. Gdyby Jezus tu przyszedł, znalazłby tego, kto cierpi najbardziej, kto potrzebuje w danym momencie Jego podniesienia, by znalazł ludzi, którzy potrzebują Jego działania w tym czasie po prostu. I którzy wołają, bo jak Ty, Boże, nic nie zrobisz, my możemy działać, ale jeśli Ty nie zadziałasz, to nie ma opcji. I Jezus usiadłby gdzieś tam pomiędzy nami, pomiędzy ludźmi, którzy Go szukają, potrzebują. I nikt nie jest nas doskonały, nikt nie jest idealny i Bóg nie szuka takich ludzi. Bóg szuka ludzi, którzy są gotowi poświęcić swoje ja, swoje to, kim są, na to, żeby Go znaleźć. Znaleźć po prostu żywego, realnego Boga w ich życiu. I niezależnie od tego, czy w jakim miejscu jesteś teraz w życiu, On chce się dać znaleźć. On w fizycznej formie nie jest koło nas, ale duchowo tak. On siedzi koło ciebie i czeka, aż ty wyciągniesz w jego kierunku rękę i uchwycisz jego obietnic. I na koniec, jeszcze przed tym, jak się będziemy modlić, chciałbym, żebyśmy puścili jedną piosenkę. Piosenkę, która mówi o Ojcu, która mówi o Jego troskliwości, o Jego zaangażowaniu, ale też o tym, na to, co On zwraca uwagę. A potem się pomodlimy. A potem będą kolejne rzeczy.
Że nikt inny jej nie widzi. Ty jesteś z tymi, których nikt nie zauważa. W twych oczach jest ciepło, zawsze kiedy patrzysz na mnie. Jestem na pewno twoim ulubionym skarbem. Jesteś cierpliwy. Lecz podnosisz swoim słowem, o. Ty nie odrzucasz, każdy jest zaproszony. Drzwi są otwarte dla każdego w twoim domu. Jesteś cierpliwy.
Panie Boże, ja dziękuję Ci, że Ty tak nas bardzo ukochałeś. Dziękuję Ci, że Ty błogosławisz ludzi właśnie, którzy uchwycą się Ciebie, uchwycą się Twoich obietnic, uchwycą się tego, co tak bardzo, co dla Ciebie jest cenne, co może jest zgardzone przez ten świat, jest zgardzone przez ludzi dookoła, ale Ty widzisz tę wartość. Ty widzisz wartość w sercu, które Cię szuka. Ty widzisz wartość w myślach, umyśle człowieku, który jest skierowany na Ciebie. I Panie, który w Tobie upatruje całą swoją przyszłość. I Panie Boże, my chcemy szukać Cię w taki sposób. Chcemy w pełni oddawać się Tobie. Chcemy w pełni chwytać się Twoich obietnic, które są życiem, które przynoszą życie do naszego życia i do życia naszych bliskich. I Panie Boże, Ty posyłaj swoje słowo, które nie wraca puste. Posyłaj swoje słowo do naszego życia, tak żeby ono leczyło, uzdrawiało, żeby ono podnosiło to, co jest upadłe, żeby ono podnosiło naszą świadomość, to, kim my jesteśmy w Twoich oczach, żeby to był ten obraz, żebyśmy nie mieli obrazu tego, jak inni ludzie nas widzą, a żebyśmy patrzyli się na siebie, jak Ty nas widzisz i patrzyli się na siebie nawzajem, tak jak Ty widzisz innego człowieka. Panie Boże, żeby ta miłość do Ciebie też się wyrażała w miłości do innych ludzi. I Panie Boże, my chcemy się uchwycić Twoich obietnic, w pełni chwycić się ich i na nich budować swoją przyszłość. Nie chcemy budować przyszłości na jakichś piaskach, ale na skalę Twojego słowa, na skalę Twojej miłości, po prostu na Tobie. I Panie Boże, spraw, żebyśmy budowali tak właśnie, żebyśmy nie budowali w złych miejscach. Panie Boże, przemawiaj, dotykaj się, dawaj nam swoje wizje, swoje marzenia, swoje plany, tak jak dzisiaj śpiewaliśmy. Dawaj to do naszych serc, tak żebyśmy mogli żyć w pełni w Twojej obecności, w Twoim namaszczeniu. Amen.